Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Andrzej Brachmański, radny klubu Zielona, razem jest naszym gościem.
Dzień dobry państwu.
Jak tam po winobraniu ochłonął pan? Bo pan mieszka w centrum miasta, to trzeba powiedzieć wszystkim, a skoro mieszka pan w centrum, to mieszka pan na winobraniu niejako
tak,
przez tydzień.
Ja wyszedłem w piątek na winobranie, to skończyłem je w piątek, bo w sobotę już byłem w Warszawie. Także ja miałem tydzień winobrania i fajnie. Powiem tak, no w tym roku wyjątkowo wszyscy zapowiadali, że będzie deszczowo, winobranie wytrzymało. I to potwierdza tylko moją tezę, że po to, żeby ożywić deptak, nie są potrzebne żadne wielkie inwestycje, komisje i tym podobne rzeczy. Jest potrzebna tylko jedna rzecz, pogoda. Jak jest pogoda, to jeżeli załatwimy, że od maja do października będzie plus 23, plus 25, to deptak na pewno będzie.
No trudno będzie to załatwić, chociaż nie da się ukryć, że nieraz pojawiały się pomysły, żeby winobranie się odbywało wcześniej, w sierpniu i tak dalej, patrząc na to, co działo się pod względem meteorologicznym w tym roku, to można byłoby powiedzieć, że ten wrzesień był arcyudany pod względem pogodowym, początek września, bo no, w środku lata bywało gorzej, tak?
Nie no, powiedzmy sobie jeszcze jedna ulewa, która nas zaskoczyła. No ale to krótko, 15 minut.
Chociaż jak się rozmawiało z kupcami, to oni oczywiście musieli ponarzekać trochę na pogodę.
Nie, to też jest trochę inaczej. Nie? Bo my mamy pewien problem z tym winobraniem, bo w tym roku winobranie było bardzo fajne, jeżeli chodzi o część winiarską.
Absolutnie.
Super. Super. Gorzej było, jeżeli chodzi o część gastronomiczną, bo generalnie ta część gastronomiczna sprowadziła się do paru stoisk z grillowaniem, więc trochę ten zaułek na przykład tutaj za redakcją w ogóle nie zafunkcjonował, więc pod tym względem było słabiej. Zupełnie słabo było z częścią kupiecką, nazwijmy to, handlową. Ale to jest właśnie, myślę, że to jest dobry właśnie moment do takiego wyjścia, do takiego pytania, czy to już nie jest ten moment, żeby zmieniać formułę tego winobrania, tak? Czy rzeczywiście jeszcze to cały czas powinno być to szwarc, mydło i powidło? Czy też jednak powinno to być bardziej prawdziwe winobranie?
Ale z drugiej strony, gdyby je całe obstawić scenami do tańca i budkami winiarskimi, to pewnie trochę straciłoby na swoim uroku. Oczywiście wszyscy narzekają na te mityczne gacie i bieliznę, która się pojawia, i kurtki skórzane, i kierpce. Natomiast ktoś to kupuje, tak? No gdyby...
Ale jest tego coraz mniej, tak? Więc
oczywiście.
Ten trend jest malejący. To wynika z tego, że ci kupcy nie przyjeżdżają, bo nie potrafię odpowiedzieć, zbyt mało mam danych. No ja też na to patrzę tak, że niedaleko nas odbywa się krótki jarmark ceramiczny w Bolesławcu, tak? Gdzie właśnie też jest zdecydowanie lepiej niż winobranie obudowane tymi rzeczami handlowymi. Być może to się bierze z tego, że to nasze winobranie w moim przekonaniu jest za długie. Nie? My o tym od wielu, wielu lat mówimy. Ja rozumiem, że z punktu widzenia handlowego dwa weekendy, bo weekendy są głównie handlowe, dwa weekendy to jest lepiej niż jeden, a nie daj Boże jeszcze ten jeden będzie zimny i deszczowy, to już jest wtedy kicha. Ale wydaje się, że to jest trochę za dużo, że od czwartku do niedzieli byłoby wystarczająco. Przy czym mówię, to też dużo od pogody zależy, bo na przykład w tamto winobranie ta niedziela już była zimna i mało kto w ogóle wyszedł w niedzielę, a wczoraj z kolei moim zdaniem ci wszyscy, zwłaszcza winiarze, zbyt wcześnie pozamykali te swoje budki, bo po południu było mnóstwo ludzi na deptaku.
No sam znam wielu takich osób, które wybierały się specjalnie w niedzielę z myślą o tym, że będzie trochę mniej osób, że część tych kupców już się gdzieś zwija, część osób wybawiła się przez weekend i tą niedzielę zostawili sobie na odpoczynek i wybierali się po to, żeby jeszcze skorzystać z atrakcji. Łatwiej z dzieciakami było przejść, żeby dostać się na karuzelę na przykład, tak? Kiedy było ludzi mniej. No nie da się ukryć, że rekordowe pod względem winiarskim winobranie, co do tego nie ma wątpliwości. Kwestia długości. Niektórzy mówią, że to też marka, tak? Najdłuższy święto, no, najdłuższe dni miasta.
W Gdańsku, nie? Ale mnie się podobało, powiem szczerze. Oczywiście dla nas mieszkańców deptaka to są naprawdę trudne dni. Śmieję, bo w piątek rano spotkałem swojego sąsiada. Patrzę, trzyma wędki w ręku, siada na... No, to się kiedyś nazywało komarki, on dzisiaj takie skutery. Pytam go się, Maciek, a ty co? Mówi, nie, to już się nie da wytrzymać. Szyby drżą. Mówi, jest piątek, do niedzieli jadę na ryby. Gdzieś tam na pliszkę, mówi, wracam w niedzielę. Więc to też jest taki...
Ale wielu mieszkańców tak robi. Rzeczywiście przyzwyczaiła się do tego. Też znam takie osoby, które mieszkają na deptaku i bardzo często urlop planują sobie w trakcie winogrania.
To jest jakiś tam... Ja uważam, że jak się mieszka na deptaku, to raz do roku ten trybut w miastu w postaci trochę większego hałasu trzeba zapłacić. Zresztą w tym roku było pod tym względem nie najgorzej, bo bezpiecznie. Nie wiem, może pijemy bardziej kulturalnie, a może to, że nie było piwa i generalnie, no było czy tam w Biedronce, czy tam właśnie
kupowali. No każdy jak piwo, chce, tak? To sobie kupi, oczywiście.
Ale był jakby większy nacisk na to wino i ludzie rzeczywiście tego wina sporo pili, więc być może wino łagodzi obyczaje, tak? Więc to być może było lepiej. Dla deptaka zagrożeniem nie jest winobranie, tylko jego wyludnienie, ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Choć jak wczoraj akurat po południu siedziałem sobie w... Wolno wymieniać, że to dzisiaj się dzieje?
No, proszę bardzo.
Siedziałem sobie w ogródku Bachusa i tak patrzyłem na tą pierzeję akurat tam, gdzie jest Biedronka, te apteki. No to na dole to jeszcze wygląda, tak, ale jak się podniesie wzrok trochę do góry, to bardzo źle wygląda. Większość tych mieszkań już jest pusta po prostu, potwierane okna, srające gołębie.
No właśnie, na gołębie chciałem też zwrócić uwagę, bo tego z perspektywy deptaka, czyli podłogi, nazwijmy to, tak nie widać, ale wystarczy wejść do ratusza na wyższą kondygnację i popatrzeć przez te okna. Dramat jest. No jeśli chodzi o gołębie, to jest dramat.
Mamy z tym problem, tak jak wiele miast polskich. A próbowałem się od kolegi z Krakowa dowiedzieć, jak oni sobie to rozwiązali, bo w Krakowie jest zdecydowanie mniej gołębi niż przed laty.
Mimo, że one były zawsze wpisane w ten
gołębie. Tak, one w tradycji krakowskiej gołębie były wpisane i obsrany pomnik Mickiewicza był częstym, że tak powiem, elementem widokówek. A on mówi, że po prostu przyjęli taki program wieloletni do karmienia gołębi paszą ze środkami antykoncepcyjnymi. Znaczy mówiąc, żeby ta populacja się nie rozmnażała. My też za chwilę będziemy coś musieli z tym zrobić, bo no mało kto, nie wiem, ludzie nie uważają na lekcjach biologii albo coś. Ten gołąb dachowy jest jednym z największych przenośników pasożytów, tak? Zwłaszcza niebezpiecznych dla dzieci. Wiele matek sobie w ogóle z tego nie zdaje sprawy.
To tak jak ludzie
dziewczynkom się bawić z tymi gołębiami.
Wkładają dzieci do fontan latem i też się nie zastanawiają, tak?
No i więc to jest jakiś problem, no, ale to znowu uciekamy od dobrego
zupełnie,
wina.
Zupełnie inne kwestia. Tego wina było, znajomi, z którymi rozmawiałem, mówili, że próbowali, przynajmniej starali się spróbować wino ze wszystkich winnic, chociaż jak...
W jeden wieczór się nie dało.
Nie, w jeden wieczór nie, ale jak ktoś sobie to odpowiednio w czasie rozłożył, to mógł. Chociaż jak rozmawiałem z wieloma osobami, i to nie tylko w centrum miasta, ale też na winnicach. Wszyscy mówili, białe wino ekstra, z czerwonym jest trochę gorzej. Nawet taka pewna pani z Bydgoszczy była akurat, którą złapałem gdzieś na winnicy, powiedziała, że w ogóle polskie wino czerwone jest do niczego, więc ona z założenia nie kosztuje polskiego czerwonego wina, bo mówi, jest byle jakie, tak? Mówi...
Znaczy, to jest temat oczywiście.
A to jest kwestia jeszcze tego, kto jakie ma kubki smakowe, tak?
I jaką wrażliwość. Wino jest tego tyle, że jest tak, ale prawda jest taka, że nasi winiarze po wielu latach dorobili się w miarę przyzwoitego średniej klasy wina. Ja uważam, tu będę chwalił Cantina z Mozowa, białe wino, super wino. Naprawdę już może śmiało z najlepszymi reńskimi stawać do konkurencji. Z czerwonym jest rzeczywiście trochę gorzej. Może te szczepy, które tutaj po sobie posprowadzali, nie do końca się spisują. Wiadomo, wino musi mieć słońce, Polska.
Oczywiście.
Polska
a w tym roku podobno było ciężko, dużo pasożytów było ze względu też
na ten pierwszy okres, ten najważniejszy, tak, czyli czerwiec i lipiec padało, tak, więc tego słońca nie było. No ale jest jakieś wino. Mnie tam oczywiście zabrakło wina marki Wino, bo to też byłaby jakaś taka, chociaż było dużo, ale ładnie opakowane, tak. Kiedyś to się nazywało wino marki Wino, teraz się nazywa polskie wino owocowe. Ale o dziwo właśnie te stoiska z tymi polskimi winami owocowymi nie cieszyły się tak dużym zainteresowaniem jak te wina z prawdziwymi winami.
No jednak ludzie przyjeżdżają na winobrania, turystów było mnóstwo, bo to przecież nie tylko Zielonogórzanie bawią się podczas winobrania.
No i absolutny szajs wino czekoladowe, dramat.
No, to takie wynalazki, wie pan, jak różne rzeczy się sprzedają, tak, i to są pewnie rzeczy, które się też powielają po różnych jarmarkach, bo kiedy rozmawiać z tymi kupcami, to są ludzie, którzy...
Tak, oni wędrują od jarmarku do jarmarku.
Do jarmarku. Rozmawiałem z jednym handlarzem staroci, mówił, że miał zamiar jeszcze wybrać się, za moment są w Jeleniej Górze, jest wielki jarmark, ale mówi, że jego od kwietnia nie było w domu. On tylko tam wpada na moment, żeby dobrać towar jakiś, więc mówi, że już dziękuję bardzo serdecznie. serdecznie, że wraca. No, poczekamy na następne winobranie, odbędzie się za rok. Chociaż mam wrażenie, że w tym roku będzie mniej narzekania na to, co się działo podczas winobrania, bo jak...
Nie, ja powiem tak. Ja jak tylko pierwszy wpis na fejsie wrzuciłem, że będzie no, ciężkie dni, to od razu się odezwali zawodowi narzekacze, tak? Że to niedobrze, że to kultury nie ma, że to, że pijaństwo, tak dalej, tak dalej. Ja chciałem powiedzieć tak tym zawodowym narzekaczom. No proszę Państwa, to jeźdźcie, zobaczcie, jak wygląda Oktoberfest, jak wygląda, ja akurat miałem okazję któregoś roku przejechać się przez Dolinę Mozy i być praktycznie co dzień na innym winobraniu. To niczym się nie różni tak naprawdę. Też to polega na tym, żeby się ludzie spotkali przy winie, żeby się napili, żeby było wesoło, ale jednocześnie bez rozrabiania. I myślę, że tak było w tym roku.
No policjanci mówili, że było w miarę dobrze. Oczywiście tych mandatów się posypało. Ludzi, którzy zostali
natomiast
odwiezieni do Racyli, też
taka było. Taka uwaga, to trochę mało koszy było. W związku z tym naturalną rzeczą no, deptagra w niedzielę rano wyglądał fatalnie, ale też trzeba powiedzieć, że w niedzielę w południu już było zdecydowanie lepiej. Inaczej mówiąc, nie wiem kto to tam robił, ale firma sprzątająca moim zdaniem na cztery się spisała. Dlatego było sporo takich fajnych koncertów. Niekoniecznie na głównej scenie. Mnie się bardzo podobał koncert tego Kuwait Dubai Dixieland. Czy Dubai Dixieland. Bardzo fajnie chłopaki grali. Z takim fajnym anturażem. Więc jak ktoś chciał potańczyć, ktoś chciał się pośpiewać.
Było pochalić, mnóstwo okazji.
Ale powiem tak, z drugiej strony żadnego z tych zawodowych narzekaczy, a dużo byłem w tym roku na winobranie, dużo. Przecież całymi wieczorami jakoś zawsze znajomi trafiliśmy, się włóczyli, to tych zawodowych narzekaczy tam nie było, więc to jest takie narzekanie.
Tam najłatwiej się narzeka, oczywiście z perspektywy gdzieś zacisza domowego na jakimś osiedlu w Zielonej Górze. Nie było się na winobraniu, ale się żywo komentuje, bo niektórzy uznają, że po co mam się tam wybierać, skoro tam jest zawsze to samo.
No chciałem powiedzieć ostatnio, taka moja uwaga z winobrania. No kurde, jak Bachus nie przytyje, to czego będzie zmienić? No kurde, tak wychód, jak to mówi młodzież, wylansował się czy jakoś tak tego? Kurde, patrzę na Bachusa, no nie poznaję w zeszłym roku. Mój chłop, moja postura, porządny brzuch, a teraz taki chudziutki, no to tak nie może być. Nie
też ma. Marcin Wiśniewski mówił, że przynajmniej brodę zapuścił, żeby na twarzy wyglądać bardziej Bachusowo, nieco bardziej obfitą w tym roku. I też dodawał, że jak już założył na siebie te ciuchy bachusowe, to nie wszyscy poznawali, że on zrzucił tych parę kilo, no ale no każdy ma ochotę zrzucić od czasu do czasu jakieś kilogramy, to robi.
Nie,
to nie dla zdrowia.
Mnie o tyle zdenerwowało, że mnie w kompleksy, że tak powiem, wpuścił, bo w zeszłym roku byliśmy mniej więcej jednakowej postury, a teraz patrzę, no może ja w przyszłym roku powinien być Bachusem w tej sytuacji.
Zawsze do Bachusa można się zgłosić po receptę na to, jak dbać o siebie. Zmienimy temat zupełnie. Będziemy mieli nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Tym razem dotyczyć ona będzie drogi, o której mówiło się już jakiś czas temu, że ma powstać. Wtedy nie powstała. Dojazd od ulicy Kożuchowskiej, Jędrzejowskiej do ulicy Pileckiego. W tej chwili dojazd jest pod domami ludzi mieszkających na ulicy Jagodowej. Koszmarny jest ten dojazd, ale jest, tak? No i podnosi się teraz już głos społeczeństwa mieszkającego między innymi przy ulicy Geodetów, że po co nam ta droga? Będzie awantura?
Będzie. Natomiast ja zacznę czegoś innego, bo tam są dwie drogi i tu muszę się powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, bo wreszcie jakby coś zaczyna się dziać wokół ulicy Ceramicznej, tak? Tam jest też ulica Ceramiczna. Tak. 6 lat za tą ulicą chodzę, to bardzo długo. I mówiąc szczerze, wcale nie jestem pewny, czy te ulice powstaną. Bo proszę zwrócić uwagę, te uchwały, są to tylko uchwały intencyjne, mówiące o tym, że Rada zgodzi się zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie pieniądze na swój wkład do budowy dróg, bo te drogi mają być budowane w tak zwanym programie schetynówek. Więc jeżeli one się nie zmieszczą w programie schetynówek, to i tak
nie powstaną, naturalnie.
Nie powstaną, tak? Ja się cieszę z ulicy Ceramicznej, natomiast oczywiście na Jagodowej mamy odwieczny spór między ludźmi, którzy tam mieszkają dłużej, czyli mieszkańcami ulicy Jagodowej i tymi, co przyszli teraz. I ci, co mieszkają dłużej, mówią tak, ale nam obiecano, że ruch zostanie z Jagodowej wyprowadzony, a ci, co przyszli później, nie, moja chata z kraja, my tutaj chcemy mieć ten lasek.
No najprzyjemniej nie mają na pewno na Jagodowej. Ja jeżdżę tam tędy często, bo korzystam z tego łącznika.
Znaczy, to też jest takie, tak, kurde, jeżeli mieszkasz w mieście i mieszkasz przy ulicy, to musisz być też przyzwyczajony do tego, że jest.
Ależ oczywiście, no tak.
I teraz powiem tak, ulica ta nowa, ona już ma swoją nazwę, chyba jeszcze nie, obok Jagodowej nazwijmy, ma sens wtedy, kiedy potraktujemy ją jako pierwszą część dalszego przedłużenia ulicy Ekologicznej do ronda na Ochle.
Przy Botanicznej. Tak
przy Botanicznej, tak?
Czyli wraca ten temat, który był już wałkowany parę lat temu.
I to ma sensownie, bo gdyby to było tak, to nie ma żadnego związku między obwodnicą południową a tymi drogami, bo obwodnica
byłaby alternatywna
jest obwodnica,
droga dodatkowa,
a to jest
tak
droga
jest
alternatywna dla mieszkańców miasta, dla samochodów osobowych. Natomiast jeżeli nie będzie tej drugiej części, to budowa tej drogi też jest bez sensu.
Tylko widzi pan, tutaj historia zatacza koło, bo ja pamiętam doskonale, pan pewnie też, spór osób, które były za drogą,
tak,
i przeciwko drodze. Mówimy teraz o tej, która ma prowadzić do ulicy Botanicznej. Mieszkańcy ulicy Zawiszy Czarnego przychodzili, mówili: tak, wybudujcie, zróbcie coś, bo przecinają przez naszą ulicę samochody. Ruch jest potężny, naprawdę, a droga też jest dziurawa, cała w fatalnym stanie. My chcielibyśmy, żeby ta droga powstała, natomiast byli ci z ulicy Ekologicznej, którzy mówią absolutnie nie. No jest tam kilka domków.
Też, cztery, czyli dokładnie cztery, bo ja tam byłem, oglądałem też, bo ja lubię wiedzieć, o czym mówię i byłem, jak nazwijmy to, parokrotnie na wizji lokalnej.
No i tam się pojawiały te wszystkie historie ekologiczne, że no, w tym lasku mamy cenny ekosystem i tak dalej, i tak dalej.
I teraz jest, no radni mają trudno orzech do zgryzienia w tym wypadku, bo tak, z jednej strony spora grupa mieszkańców Jagodowej, która zresztą była na sesji, to już będzie dwa lata temu chyba, która wyraźnie mówiła: kochani radni, dotrzymajcie obietnicy, wybudujcie tę drogę. I jest grupa ludzi, która mówi: nie, my tej drogi nie chcemy. Problem polega na tym, że ponieważ drogę ma budować władza, jakakolwiek by ona nie była, a media zielonogórskie generalnie są przeciwko władzy, więc głos tych, którzy są przeciwni tej drodze, jest zdecydowanie lepiej słyszalny niż głos tych, którzy są za tą drogą.
Zresztą już się pojawiły apele osób, przepraszam, mieszkających między innymi przy ulicy Geodetów, którzy stosują już bardzo wyraźny apel: proszę, nie budujcie nam
tego. Nie, a myśmy już jako radni dostali taki list, tak, no, ale ja też pamiętam, bo mam gdzieś w archiwum list mieszkańców Jagodowej, którzy mówią: kochani radni, budujcie nam drogę, bo my tu już dłużej nie wytrzymamy, tak? Więc no, jest to trudna decyzja, jakąkolwiek decyzję rada nie podejmie, któraś ze stron będzie niezadowolona. No to ja powiem tak, że ja wolałbym, żebyśmy podejmowali decyzje racjonalne. W moim przekonaniu racjonalniejszą decyzją jest poprowadzenie tej drogi, tak? Więc
tylko całościową, aż do Botanicznej.
Całościowo, bo w połowie to nie ma sensu. No ale ja rozumiem, że jak się mówi B, A, no to też kiedyś powie się B i trzeba o tym pamiętać, mówię, no. Na pewno dyskusja na Radzie pod tym względem będzie długa, burzliwa. Jak Rada zdecyduje, dzisiaj trudno mi powiedzieć. Ja osobiście jestem bardziej zainteresowany ulicą Ceramiczną, a tu już nie ma żadnych, że tak powiem, kontrowersji, z jednym wyjątkiem. Więc mam nadzieję, że przynajmniej ta moja, tak w cudzysłowie, bo już się tak bardzo przyzwyczaiłem, Ceramiczna zostanie...
Zrobione,
tak.
Dobra, zostawmy drogi, bo pewnie do tego tematu jeszcze...
Ale też chciałem podkreślić, że decyzja ostateczna o tym i tak nie zapadnie w mieście Zielona Góra, tylko zapadnie w ministerstwie, teraz nie wiem, kto ma schetynówki, chyba w rozwoju, bo tam będzie decyzja, czy te drogi spełniają kryteria schetynówek.
Tak? No i czy znajdzie się
dofinansowanie. My tylko mówimy tak, że jeżeli ministerstwo uzna, że to mogą być schetynówki, to my swoją część do tego dołożymy. To jest tyle.
No i zresztą to jest taki montaż finansowy, który stosuje bardzo często prezydent miasta. Mówi wyraźnie: jeśli możemy dostać jakieś pieniądze,
ale to jest, wie pan, ale tu teraz idziemy już wysoką politykę, sposób. Bo dzisiaj praktycznie wszystkie samorządy, bardzo mało samorządów robi jakiekolwiek większe inwestycje z własnych pieniędzy. Wszyscy szukają...
No każdy woli dostać, no to jest jakby jasne.
I teraz nie mówię o tym, że wszyscy się spieszą. bo ta perspektywa finansowa się kończy, te pieniądze z tej perspektywy do 2020 już powoli są rozdawane, a tak naprawdę nikt nie wie, co będzie jak w będzie perspektywie 2020, a wielka polityka nam mówi, że może być tak, że Polska w ogóle wypadnie, że tak powiem, z poważnych beneficjentów środków europejskich i będzie znowu jak w PRL-u, będziemy pożyczali pieniądze na wysoki kredyt, pożyczali, a nie tylko otrzymywali dotacje.
No sytuacja na pewno będzie dynamiczna. To na sam koniec jeszcze na chwilę wrócimy na deptek, bo za moment zamontowane zostaną w centrum miasta również te kolorowe kosze. Panu się podobał ten pomysł?
Znaczy tak.
Kosze na śmieci, budżet obywatelski, Dubaj w Zielonej Górze. Kolorowe winne motywy.
Widziałem, są na razie oklejone te...
Donice.
Te donice. Powiem tak, no może to szczyt pięknoty nie jest, ale w porównaniu do tych donic to jest duża zmiana na plus. Więc mam nadzieję, że te kosze też nas trochę ożywią. Ja myślę, że warto czasu robić różne pomysły. Czasami może mniej lub bardziej szalone, ale żeby było coś innego, tak? Przecież te kosze też nie będą wieczne, tak?
Chociaż tutaj autorzy tego pomysłu mówili wyraźnie, żeby one nie stały jakby w kontraście do tych donic, bo no, zrobi nam się już taki miszmasz maksymalnie kolorowy. To raczej pojawią się w tej części centrum miasta, gdzie nie stoją donice.
Znaczy, powiem tak. Z punktu widzenia mieszkańca, tak? To chciałbym powiedzieć, żeby było więcej koszy, bo jest ich za mało. I żeby było więcej ławek z oparciami mówię wyraźnie, bo ich też jest za mało, bo jest jakiś taki problem, że w ogóle chyba w mieście mamy tych koszy za mało i tych ławeczek też za mało.
No teraz w związku z tym projektem przybyło nam 150 chyba pojemników, no to zawsze jest 150
dużo,
więcej,
nie,
tak?
Dużo, nie? Natomiast no, mówię, to jest nie kwestia nie tylko, bo my cały czas tak się trochę skupiamy na tym deptaku i fajnie, bo to jest mój okręg wyborczy od ponad 27 lat, ale czasami też warto pomyśleć o tym, co jest poza i tam też o tym porozmawiać. Na przykład jeżeli chodzi o ciąg ulicy 3 Maja.
Tam nie ma praktycznie w ogóle śmietników.
Nie ma ani śmietników, ani ławek. Nie? To też by tak... Ja wiem, że to generalnie tamtędy się mniej chodzi, ale no to też jest taki dobry ciąg w stronę Palmiarni, Wzgórza Winnego, więc być może warto też... coś nad tym
powiem panu, że zwracałem uwagę pracownikom ZGKiM-u na to, żeby się tam wybrali, bo któregoś dnia sam przespacerowałem się całą tą drogą od Wzgórza Winnego do Planetarium Wenus, trzymając śmieć w ręku, którego nie mogłem wyrzucić, bo po prostu go nie było. No, zobaczymy. Pracownicy w ZGKM powiedzieli, że się zainteresują i zrobią tam remanent i jeśli rzeczywiście tak jest,
że ich nie ma, to same rejony.
I to samo jest na wielu osiedlach, gdzie też jest
tak,
no,
ale
problem z koszami
na śmieci. Ja cały czas przypominam, że osiedlami administrują spółdzielnie
bardzo często, tak, i wspólnoty.
I miasto jakby, władztwo miasta nad tą częścią miasta jest dość iluzoryczne. To o tym też trzeba pamiętać.
Andrzej Drochmański, radny klubu Zielona Razem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję państwu bardzo.